A teraz zmieniamy klimat, zmieniamy temat. Sztuka przetrwania, survival. Coraz częściej słyszymy te hasła w mediach. Powstają nawet seriale telewizyjne. Na rynku dostępne są też kursy i szkolenia, dzięki którym można nauczyć się technik na przykład rozniecania ognia czy budowy szałasów. Można skorzystać, czemu nie? Skorzystała też Claire Dunn z Melbourne. Ta 30-kilkuletnia Australijka wzięła udział w szkoleniu, które ze wszechmiar było nietypowe. Przez rok razem z grupą innych osób, bardzo niewielką grupą, Claire Dunn miała zamieszkać w australijskim buszu. Trenerzy przyjeżdżali raz na jakiś czas, by uczyć i dawać wskazówki, ale każdy musiał radzić sobie sam. Claire musiała nauczyć się budować szałas, rozpoznawać jadalne rośliny, rozpalać ogień w trudnych warunkach, unikać niebezpiecznych zwierząt, przypominam Australia, oraz może przede wszystkim musiała dać sobie radę sama ze sobą. To, co przeszła, opisała w książce 365 dni bez zapałek. W rozmowie za pośrednictwem internetu zapytałem Claire, czy przez ten roczny, leśny trening chciała upodobnić się do telewizyjnego guru survivalu, Beara Gryllsa, czy też był to raczej rodzaj ucieczki od życia.
W tym czasie pracowałam dla jednej z fundacji, które organizowały kampanię na rzecz ochrony przyrody w Australii. To trwało już niemal dekadę. Doszłam do wniosku, że powodem zagrożeń ekologicznych jest to, że ludzie odłączyli się od środowiska naturalnego. Chodzi o tę barierę, która powstała między nami, ludźmi miast i nowoczesnej cywilizacji, a przyrodą. W fundacji starałam się chronić australijskie lasy, ale uświadomiłam sobie, że robię to siedząc całe dnie w biurze przed ekranem komputera. Zaczęłam więc chodzić na różne szkolenia, które uczyły, jak zrozumieć życie przyrody. Uczyłam się również survivalu, sztuki przetrwania. To było coś dla mnie. Czułam, że muszę uczyć się dalej, żeby stać się człowiekiem w pełni. Nie szukałam w tym ekstremalnych doświadczeń w stylu telewizyjnego Beara Gryllsa. Zależało mi bardziej na przestawieniu mojego życia na właściwy, pierwotny tor. Pierwotny w znaczeniu bliskości z żywiołami, naturą. Tak więc to nie była ucieczka, raczej rodzaj odwrotu. Na nowo poszukiwania tego, co najważniejsze. Zwyczajnie, sposób życia, który wtedy prowadziłam, przestał działać. Musiałam przeprowadzić zmiany i wiedziałam, że nie uda mi się tego zrobić w mieście, w biurze, w pracy. To musiało być coś radykalnego, głęboka transformacja i rzeczywiście udało mi się jej doświadczyć. I was really looking for deep transformation,
which I really got. Wydaje mi się, że podczas rocznego pobytu w buszu uczuciem, którego najczęściej doświadczałaś, był lęk. Mam rację? Am I right?
Yeah, there was a lot of fear that came up.
Tak. To był czas, gdy pojawiało się wiele lęków. Często czułam też smutek, ale i radość. I chodziło o radość wręcz ekstatyczną, wracając do strachu. Na początku bałam się jadowitych węży, pająków, upału, komarów, dzikich psów. Bałam się ciemności oraz tego, że sobie nie poradzę. I myślę, że częściowo o to chodziło też w tym rocznym treningu. O zwiększenie siły tych wszystkich emocji, których zwykle doświadczamy. Więcej strachu, więcej radości, więcej smutku, więcej miłości.
Jak udało ci się radzić ze strachem, z paniką, z tym poczuciem, że nie jesteś wystarczająco silna?
Wydaje mi się, że kiedy musisz, kiedy jesteś zmuszony do tego, by dać sobie radę, znajdziesz w sobie odwagę i zrobisz to. Poza tym byłam zdecydowana i powtarzałam sobie, poradzę sobie, poradzę. Więc zaskakująco, strach wyzwalał odwagę, a z niej płynęło poczucie pewności siebie i niezależności. Odkryłam, że mam w sobie więcej odwagi, niż przypuszczałam.
W czasie tego treningu twoi instruktorzy, nauczyciele buszu, wielokrotnie powtarzali, że powinnaś działać czyniąc wszystko najprostszym, jak to tylko możliwe, że powinnaś bardziej odczuwać niż myśleć. Jak dzisiaj patrzysz na te rady?
Myślę, że jednym z motywów wzięcia udziału w tym treningu była dla mnie chęć większego skupienia na intuicji i na odczuwaniu. Rzeczywiście, nauczyciele zachęcali nas do częstszego wyłączania umysłu, chłodnej logiki. W zasadzie to było podobne do medytacji, ale nigdy nie chciałam zamykać się w klasztorze, by tam medytować. Wolałam, powiedzmy, medytację w ruchu, w trakcie poruszania się i życia w lesie, odczuwania go. Ten trening spowodował, sprawiał, że zaufałam moim instynktom i podszeptom ciała, które może działać jak rodzaj radaru. Podpowiada, co i gdzie masz robić. To pomaga w życiu. Teraz, gdy muszę podjąć decyzję, oprócz racjonalnego umysłu, mogę użyć innego rodzaju mądrości i wiedzy, takiej, która wynika z intuicji.
Porozmawiajmy o samym treningu. Sztuka przetrwania ma cztery fundamenty: schronienie, woda, ogień i pożywienie. Który z tych elementów był dla ciebie najtrudniejszy?
Ogień był moim głównym wyzwaniem. Wzniecanie ognia prymitywnymi metodami, które znają choćby australijscy aborygeni, wymagało ode mnie ogromnej siły i zaangażowania. Chodziło o użycie drewnianego świdra i pocieranie o drugi kawałek drewna. Nauka zajęła mi 2 miesiące. Za każdym razem, gdy chciałam ugotować sobie jedzenie, zrobić kawę albo ogrzać się, musiałam zebrać drewno, rozpałkę i rozpalić ognisko. To było wyzwanie, które codziennie wystawiało na próbę moją pewność siebie, siłę i wytrzymałość.
Muszę powiedzieć, że również dla mnie rozniecanie ognia przy pomocy drewnianego świdra jest bardzo trudne. Do dzisiaj nie potrafię zrobić tego prawidłowo.
O tak, to wymaga praktyki.
Czego nauczyłaś się o sobie po zakończeniu tego rocznego treningu?
W pewnym sensie, w dobrym znaczeniu, czułam się upokorzona. Te wszystkie prawdy o życiu, to poczucie pewności, że życie powinno być takie, a nie inne i że musi działać tak, a nie inaczej. To wszystko legło w gruzach. Mam wrażenie, że to roczne doświadczenie było czymś w rodzaju przejścia, trochę podobnego do tego, które odbywa się, gdy z dzieciństwa przechodzimy w dorosłość. Teraz czuję się bardziej dojrzała, a na życie patrzę jak na coś elastycznego, zmiennego. Poza tym teraz widzę, że nie mogę patrzeć na siebie w oderwaniu od otoczenia. Jestem częścią dużego, żyjącego systemu.
W takim razie, jak my, inni ludzie żyjący w miastach, otoczeni zdobyczami nowoczesnej cywilizacji, jak według ciebie możemy odnaleźć łączność z naturą, z przyrodą?
Myślę, że to możliwe, ale wymaga stałego wysiłku. Jednym ze świetnych sposobów, który możemy wykorzystać, jest coś, co nazywam stanowiskiem do siedzenia. Znajdź sobie miejsce, które jest dla ciebie w pewien sposób dzikie. To może być przydomowy ogródek albo fragment miejskiego parku. I przebywaj tam tak często, jak tylko możesz. I obserwuj życie. Patrz, jak latają ptaki, jak zmienia się pogoda. Wykorzystaj do tego wszystkie swoje zmysły. To miejsce może stać się twoim prywatnym sanktuarium. Druga rzecz to poczucie wdzięczności, które powinniśmy mieć do świata. Za wodę, za jedzenie, za dach nad głową. Powinniśmy poczuć, że jesteśmy częścią czegoś większego. Ważne jest też wyjście z tych naszych miejskich pudełek i zbliżenie się do innych ludzi w okolicy. Zacznijmy przebywać z nimi. Jedzmy razem posiłki na świeżym powietrzu. Wyjdźmy z czterech ścian i wejdźmy do świata miliardów żywych stworzeń, w towarzystwie których przyszło nam żyć.
Mieszkasz teraz w mieście, a teraz wyobraźmy sobie, że za tydzień masz możliwość wyjazdu na rok do Azji, na przykład do wietnamskiej dżungli, gdzie masz żyć bez zapałek, bez przywiezionego jedzenia i bez wsparcia z zewnątrz. Jedziesz?
Are you in or out?
I'm in. Jadę.
Tęsknię bardzo za moim szałasem z lasu oraz za prostotą tamtego życia w buszu. Tęsknię też za tą małą grupką ludzi, z którymi wtedy przyszło mi spędzać dzień za dniem. Chciałabym też pokazać innym, jak fantastyczne jest to doświadczenie. Więc tak, kiedyś pojadę znowu, choć niekoniecznie w tak gorące miejsce.
Claire Dunn z Australii, autorka książki 365 dni bez zapałek. 22 i 7 trójek, kilka egzemplarzy czeka na chętnych.
Świat z lotu Drozda.
Czy las, burz, natura, przyroda, czy one mogą zmieniać ludzkie charaktery? Zapytajmy o to specjalistę. W Łodzi jest z nami Krzysztof Krisek-Kwiatkowski, znany już Państwu prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Znasz historię Claire Dunn i w książce i w rozmowie przed chwilą podkreślała, że teraz po tym roku spędzonym w buszu, wśród węży, pająków i w ogóle wśród niewygód jest człowiekiem innym, jest dojrzalsza. I to wszystko jej zdaniem przez taki bezpośredni, bardzo intensywny, długi kontakt z dziką przyrodą, z naturą. Czy twoim zdaniem to jest nietypowa historia i czy jesteś zaskoczona, że taki był efekt czy rezultat tego rocznego treningu w Australii?
Nie jest to typowa historia, dlatego że tylko niektórzy odważają się na takie osobiste doświadczenie. Wśród nas jest wielu takich, którzy po prostu będą siedzieć w tych murach i będą trzymać się wszelkich cywilizacyjnych wygód. Claire zaczęła swoją książkę od zdania: dopiero gdy zamieszkałam w lesie, zrozumiałam, że właściwie nic o nim nie wiem. No cóż, my znamy lasy, które są w pobliżu nas, ale znamy je głównie z grzybobrania albo z jakichś majówek. Rzadko wnikamy w las tak całą duszą. Nie przyglądamy mu się. Mrówka dla nas jest tylko tym obiektem, który nas jest w stanie ugryźć. Jeżeli na nie usiądziemy, zwracamy uwagę na komary i tak dalej. Natomiast sądzę, że w ogóle nie myślimy o samych sobie. Zresztą mam takie obserwacje, że jeżeli nawet udajemy się w takie odludzie, w takie miejsce, które powinno nas inspirować, to faktycznie zabieramy ze sobą mnóstwo klamotów w znaczeniu i przedmiotów, i naszych myśli. Tych myśli, które mamy tam w cywilizacji. I siedzimy z tym wszystkim w towarzystwie i właściwie nic więcej się raczej nie dzieje. Sobie przypominam taki czeski film animowany Sąsiedzi. Jeden odcinek pokazuje dwóch bohaterów, jak wybierają się właśnie w miejsce kompletnie odludne, po czym poświęcają mnóstwo czasu po to, żeby sobie położyć dywan, postawić stolik, na tym stoliku wazon z kwiatuszkami.
I zasymulować domu.
Tak, być znów u siebie, bo ten las to nie jest nasz. Uważam, że to jest troszkę smutne i szkoda, że nie korzystamy z tego, co nam świat i życie dają.
To teraz powiedz, no nie będę zachęcał naszych słuchaczy do tego, żeby na rok wybrali się gdzieś do dżungli w tropiki i tam sobie jakoś radzili przy pomocy krzesiwa i paru pomysłów własnych i na tym koniec, ale no coś jednak zrobić można. Claire proponowała znajdywanie w miastach, tutaj chodzi o te osoby, które mieszkają właśnie w miastach, żeby sobie znaleźć tutaj gdzieś w ogródku, gdzieś w parku, gdzieś w jakimś takim miejscu oswojonym, miejskim, takie właśnie małe sanktuarium, takie miejsce, gdzie te przyroda może do nas trafiać bliżej i dzięki temu możemy czegoś się od niej nauczyć. Na ile twoim zdaniem to jest dobra podpowiedź? Jak i ty byś podpowiedział?
Podpowiedź jest dobra, aczkolwiek sądzę, że Claire z tymi słowy zwraca się do ludzi jednak nieco strachliwych, wygodnych, którzy najwyżej mogą kawałeczek odejść od swojego domu, tam gdzieś koło siebie i szybciutko powrócić. Sądzę, że coś znajdą. Natomiast nie jest to tą cudowną przygodą, kiedy jesteśmy w lesie, tym gęstym, z dala od ludzi, kiedy jesteśmy tam samotnie i spędzamy w dodatku kilka dni w owej samotności, a las koło nas żyje nieustannie swoim życiem i to jest również nasze życie, bo my należymy do przyrody.
No właśnie, to wspomniałeś o kwestii samotności i tego, że można z niej czerpać, że samotność nie musi być czymś negatywnym, jeżeli się jest właśnie wśród natury, w lesie na przykład. I wiem, że w ramach różnych szkoleń czy instruktaży, które ty sam prowadzisz, proponujesz albo zmuszasz nawet tych, którzy są kursantami u ciebie, do tego, żeby właśnie przez kilka dni w lesie być samotnie.
Nie zmuszam, a raczej daję taką propozycję. Natomiast
nie do odrzucenia?
Nie. Motywuję wszystkich uczestników do tego, żeby zwyciężyli, żeby wzięli się za to odpowiedzialnie i nie zmarnowali tej okazji. Cóż powiedzieć, nawet te 3 dni dla młodych ludzi, bo to są z reguły nastolatkowie, jest dosyć trudną rzeczą.
To znaczy przez 3 dni młody człowiek, lat powiedzmy, nie wiem, 16, 18, tak, ma pójść do lasu i co dalej?
No i zająć się sobą, przygotować sobie miejsce noclegowe, rozpalić sobie ewentualnie ognisko, żeby zrobić herbatę, jeżeli ma taką możliwość. Proponuję również, żeby przez 3 dni nie jadł, żeby doznał tego poczucia głodu, że to nie rozwala tak człowieka na pewno, jak ludzie sądzą, i że to jest do zniesienia. Nawet twierdzę, że w porównaniu z tymi ludźmi, którzy nie dostali obiadu na czas i są wściekli, to ja jestem w absolutnym komforcie, kiedy na przykład nie jedząc 3 dni, jak to często lubię opowiadać, w ogóle nie odczuwam tego, nie zauważam, że nie jem. Jest to istotne, bo podkreślam, że w tym momencie to ja nie cierpię, a oni tak.
No dobrze, ale teraz ci ludzie, młodzi ludzie wracają po tych 3 dniach samotności i głodowania na życzenie. No i wracają i rozumiem, że sięgają po kanapkę, ale co dalej? Co się dzieje w nich w związku z tym doświadczeniem?
Na pewno wracają w takim nastroju lekkiej euforii. Są zaskoczeni, że poszło im to tak dobrze. Są zaskoczeni, że pokonali własny lęk przed ciemnością w lesie i samotnością i stwierdzają, że przeżycie było piękne. Kiedy dzielimy się tymi spostrzeżeniami, oni twierdzą, że tak naprawdę czasem nie do końca dotrzymywali reguł, bo na przykład potrafili się zbliżyć do naszego obozowiska, żeby być w pobliżu nas, żeby słyszeć nasze głosy, żeby widzieć, co my robimy. Ale to dlatego, że ta samotność, taka czysta samotność jeszcze dla nich nie była zbyt łatwa do zniesienia. Zazwyczaj się dzieje tak, jeżeli ktoś opowiadał właśnie swoje przeżycia dokładnie w taki sposób, to okazuje się, że następny wyjazd skutkuje tym, że oni postanawiają jednak dotrzymać wszelkich warunków takiego pobytu w samotności i wtedy im to wychodzi.
Także zapraszamy Państwa do lasu na doświadczenie może samotności, może trochę odosobnienia, może próby sił, spróbowania się samym sobą i najlepiej wyjścia starczą z takiego zderzenia. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
To była audycja Świat z lotu Drozda, którą prowadził Paweł Drozd. Bardzo Państwu dziękuję. Słyszymy się za tydzień po godzinie 15. Proszę zajrzeć do internetu na stronę Trójki oraz na facebookowy profil audycji. Do usłyszenia.